i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono, wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego. A Izajasz woła o Izraelu. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. Jak i przedtem powiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary, Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ nie zabiegali o nie z wiary, ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Dobrze, przypominam, że wyszukujemy informacje o autorze i adresatach. Czego o nich się dowiadujemy, ewentualnie co możemy wyczytać z tekstu, co o nich jest napisane. Co tutaj, słuchajcie, mamy? Co mamy o Pawle?
Dzieli się zapisać, że odczuwa smutek i ból z powodu Izraela.
Czyli smuci się z powodu i jak pisze o tych Izraelitach?
Krewni.
Tak, więc Paweł się utożsamia z pozostałą częścią rodziny. Nawrócenie Pawła nie powoduje, że Paweł się odcina od korzeni. Tak? Nie powoduje, że mówi, już nie jestem Żydem. Tak? Bo Żyd to pochodzenie według ciała, nie religia. Dzisiaj często ludzie mylą te rzeczy. Mylą pojęcie religii i pojęcie pochodzenia. Tak? Zamiast mówić Arab, mówią muzułmanin. I mając na myśli Arab. Prawda? Przepraszam bardzo, ale są niekoniecznie Arabowie. Są cała Afryka, może nie cała, ale większość południowa też jest muzułmańska, a tam nie mieszkają Arabowie, tylko potomkowie Hama. Tak, tak samo Azja. Muzułmanie są, ale nie Arabowie. Tak samo Żydzi. To jest pochodzenie od Abrahama, a nie religia. Nie każdy Żyd jest wiary mojżeszowej. Są ateiści Żydzi, są chrześcijanie Żydzi. Prawda?
Arabowie też są Żydzi. Arabowie są chrześcijanami.
Tak, jak Arabowie wyznają różne religie. Tak samo tutaj Paweł nie odcina się od swoich korzeni, bo one wynikają z jego pochodzenia. Natomiast nie odcina się od swojej rodziny przez to, że uwierzył w Pana Jezusa. To jest ściśle związane z żydostwem, uwierzenie Pana Jezusa. Natomiast on ubolewa nad czym? Że ta jego rodzina
jest nieposłuszna
Bogu jest, któremu powinna być posłuszna, bo do nich co należą? Przymierze. Do nich należy obietnice, prawo. Wszystko należy do nich. A oni tego nie wykorzystali, nie przyjmują tego. I Paweł ma ból w sercu, więc jest Żydem i smuci się z powodu postawy swoich braci Żydów. I jest to jaki ból?
Nieustanny.
Paweł przeżywa to cały czas.
Z których według ciała pochodzi Chrystus, tak?
No dlatego mówię, że będziemy to sobie dokładnie omawiać, ale nie da się chrześcijaństwa odciąć od żydostwa. Bo Chrystus jest Żydem. Jest, nie był. On jest, bo żyje. Mesjasz po zmartwychwstaniu nie przestał być Żydem. On jest nim wciąż. I będzie nim na wieki. Warto o tym pamiętać. Więc smuci się z powodu postawy swoich braci. Jest to ból nieustanny, taki ciągły smutek w sercu ma. A teraz popatrzcie też jeszcze raz na pierwszy werset, kiedy nazywa wierzących braćmi cały czas, natomiast mówimy tu już o takiej więzi rodzinnej, ale nie tyle przez pochodzenie cielesne, ile przez więź duchową. Więc trzeba oddzielić tutaj to, gdzie są więzi cielesne, od tego, gdzie są więzi duchowe. Czyli adresaci są nazwani braćmi przez Pawła, natomiast chodzi tu o więzi duchowe, bo nawet jeśli są tam Żydzi, to wiemy, że są również nie Żydzi, a Paweł wszystkich nazywa braćmi. Przepraszam, to nie ten rozdział 10, ja już tutaj. Przepraszam, pomyliłem się. To za 10 rozdział. Ja to czytam notatki z 10 rozdziału zamiast 9, wybaczcie.
Ale w poprzednim też
Tak, ale jeszcze raz to będzie mówił. Zobaczcie werset 23 i 24 jeszcze, bo one też są o autorze i adresatach.
Czy to powołane wśród Żydów i pogan?
Są powołani wśród Żydów, z Żydów i z pogan. Są naczyniami zmiłowania. Zarówno autor, jak i adresaci są powołani z Żydów i z pogan. Bóg ich powołał. Są tymi, nad którymi Bóg się zmiłował. Zastąpili Bożego miłosierdzia. Są powołani do czego?
Aby poznać bogactwo chwały.
Do chwały są powołani, do chwały. Tak, są powołani do chwały. Widzicie coś jeszcze, co godne jest zanotowania? Jest coś jeszcze, czy już? Czy już
nie,
nic?
Nie konkretnie.
To czytamy 10 rozdział.
Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Pytam jednak, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa. Pytam jednak, czy Izrael tego nie poznał? Mojżesz pierwszy mówi, ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem. Przez naród nierozumny wzbudzę w was gniew. A Izajasz śmiało mówi, zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Lecz do Izraela mówi, cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się.
Okej, okay, dziękuję. Ania zadaje pytanie, ale skoro Jezus nie jest już w ciele, to nadal jest Żydem? Nadal, czytam pytanie, nadal ważne jest Jego ludzkie pochodzenie? Aniu, Jezus jest w ciele, ponieważ zmartwychwstał w ciele i grób był pusty. Grób był pusty. I Jezus zmartwychwstał, pokazał się uczniom, jadł z nimi, dał się dotknąć, powiedział, zobaczcie, że nie jestem duchem. Jezus wstąpił, patrzyli, jak wstępował do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, wróci w ciele, żeby objąć władzę nad Izraelem i nad całą ziemią, ponieważ jest królem Izraela. Potomkiem Dawida według ciała. Więc Jezus zmartwychwstał w ciele, jest Żydem, królem Izraela, żyjącym na wieki i to jest prawda o Jezusie. Natomiast są oczywiście religie, które nauczają, że Jezus nie zmartwychwstał w ciele, to są gnostycy, bo również nauczają tak świadkowie Jehowy, że Jezus nie zmartwychwstał w ciele, a duchowo, jakieś ciało nowe, eteryczne ma, a te, które się rozłożyło, to się rozłożyło na czynniki pierwsze, na pierwiastki. Słowo Boże tak nie naucza. Więc Jezus zmartwychwstał w ciele, jest Żydem, jest królem Izraela i przyjdzie, żeby objąć władzę, żeby zaprowadzić porządek i zgromadzić wszystkich Izraelitów razem. I będzie to wypełnienie obietnicy, jaką Bóg dał Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie. I tak naucza Słowo Boże. Ja bardzo w skrócie to mówię, ale są studia biblijne, nawet chyba na Tikwie jest jedno, które bardzo dokładnie i precyzyjnie Aniu to omawia. Także zachęcam Cię, żebyś odsłuchała. Takie studium tam, zdaje się, jest na Tikwie o obietnicy danej Dawidowi. Nie pamiętam już dokładnie, jaki to był tytuł, ale to studium... Słucham?
Trwałości. Tak, tak.
Trwałość, o trwałości tronu Dawida, coś takiego. I warto tego studium, warto tego studium przesłuchać.
Jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi. Mm-hmm. Człowiek, Chrystus, Jezus.
Tak, Wojtek Jezus pisze jako jedyna z jest. Trzech... Tak?
Werset powiedziałem. Jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus.
Tak,
człowiek,
bardzo, bardzo dobry fragment. Wojtek jeszcze pisze jako jedyna z trzech osób Boga ma podwójną naturę, ludzką i boską. Tak, jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Jest Nim. Chętnie o tym posłucham. Dziękuję. I ta ludzka jest nierozerwalnie związana z żydostwem. Tak, jest potomkiem Dawida. Według ciała i to jest i
nie
będzie.
Przestał być.
Tak, i nigdy nie przestał być. Jest żyjący na wieki. To jest bardzo ważne. No, to sobie chyba przynajmniej ogólnie wyjaśniliśmy. Kto chce dokładniej temat zgłębić, są rozważania na ten temat. Można je odnaleźć. Mamy rozdział 10, tak? Co tutaj mamy o autorze i adresatach? Bo chyba tutaj niewiele mamy.
No w pierwszym, że Paweł modli się o zbawienie.
Tak, Paweł ma w sercu, żeby zbawiony był cały Izrael, jego bracia według ciała. Pragnie tego i modli się o to, ale też, tak jak zaznaczyłem, nazywa adresatów braćmi, więc mamy tutaj dwie różne definicje braterstwa. Jedno jest braterstwem ducha, drugie jest braterstwem ciała. Co, możemy dalej iść? Okej, to co? Czytamy rozdział 11. Czytamy rozdział 11. Bardzo proszę. Kto będzie czytał rozdział 11? Proszę.
Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela. Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dziś. A Dawid mówi, niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylaj. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia? Mówię bowiem do was, pogan, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim krzewem oliwnym, drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane. Ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga. Srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc, co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary. Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
No dobrze. Co tutaj mamy, słuchajcie? Bardzo ciekawy rozdział i no, jest tu sporo informacji, zarówno o Pawle, jak i o wierzących w Rzymie.
Paweł jest Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina.
Tak. To jest kolejne miejsce, w którym Paweł o tym mówi, ponieważ wspomina również o tym w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, 22 wersecie. I chyba nawet niedawno czytane Filipian 3:5. Chyba w niedzielę nawet czytaliśmy to, o ile pamiętam. Tak, że Paweł jest Izraelitą, ma pochodzenie, może się nim wykazać. Jest z pokolenia Benjamina. Tak, co jeszcze? Zobaczcie, jest kim apostołem? 13:14, o kim sobie mówię? Co o sobie mówi?
Apostołem pogan.
Jest apostołem pogan. I jest to chlubna służba, on się nią chlubi. Nie wstydzi się tego. Pamiętacie, jak go uwięzili Żydzi i potem, jak to te dramatyczne takie wydarzenia było, że rzymscy żołnierze odbili go i też go uwięzili, ale go odbili, ratując mu życie. To on wtedy poprosił żołnierza rzymskiego tego, żeby pozwolił mu przemówić. Pamiętacie, na koniec powiedział, że Bóg powiedział mi, że pośle was do pogan. Wiedział, jakie to wywoła reakcje. On się spodziewał reakcji. Dlaczego? No bo przecież sam jechał na tym wózku. Ale nie wstydził się tego powiedzieć. Powiedział o tym, bo to była chluba dla niego. To była chwała. No. Więc jest apostołem pogan, lubi się swoją służbą. W 14 wersecie zobaczcie, co jeszcze o nim możemy powiedzieć.
Nazywa Izraelitów swoim ciałem.
Nie.
14 werset.
Chcę wzbudzić w nich zawiść. A przez to ich uratować.
Czyli tu chodzi o pochodzenie, tak? Tu jako moim ciałem to jest utożsamianie się z pochodzeniem, tak?
Przypis tak. Jest rodacy.
Rodacy. Ma nadzieję, że może przez swoją służbę wśród pogan pobudzi do zawiści, sprowokuje do gniewu rodaków i się nawrócą. Paweł ma nadzieję, że jakimkolwiek sposobem, żeby się nawrócili. Jakimkolwiek sposobem. I zobaczcie, co jeszcze mówi 25-27, bo tam też mamy pewne informacje. Paweł ma objawioną tajemnicę. Jakąż to on ma tajemnicę objawioną?
Że zatwardziałość przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.
Że to jest w planie
Bożym. Ale to, że to w planie Bożym. Też.
Tak, że zbawienie całego narodu jest w planie Bożym i ma swój czas.
Tak.
Ale zanim się to stanie, musi wejść pełnia z pogan, więc jest ograniczona liczba wierzących z pogan, którzy mają być częścią Kościoła. Ale druga jeszcze kwestia, zobaczcie, bo Paweł z jednej strony mówi tak, że ma nadzieję, że przez swoją służbę pobudzi do zawiści, tak, że się nawrócą, a z drugiej strony mówi, ale ja wiem, że oni się wszyscy nawrócą, więc wydaje się to z pozoru sprzecznością. Będziemy to omawiać szczegółowo w swoim czasie, natomiast Paweł nie chce czekać. Ponieważ przyjdzie taki czas, natomiast nie ma żadnej gwarancji, że ci, którzy w tym czasie są nieposłuszni, dożyją. Paweł chce zbawienia tu i teraz. Ponieważ czym innym jest zbawienie narodu jako całości, a czym innym jest zbawienie konkretnych osób. W wersecie 14 Paweł mówi o mając na myśli konkretnych ludzi. Mówiąc w wersecie 25-27, ma na myśli naród jako taki, który się składa z ludzi, ale ma na myśli pojednanie narodu całego z Bogiem, jako potomków Izraela, więc ma troszeczkę coś innego na myśli. Dlatego tu nie ma sprzeczności. To są dwie kwestie, które Paweł porusza, więc to jest ważne, my to już sobie omówimy szczegółowo. Natomiast tam, gdzie Paweł mówi o konkretnych osobach, które widzi, że są nieposłuszne, bo on się z nimi stykał. Stykał się z konkretnymi ludźmi, którzy brali kamienie i rzucali za nim. Tak? Widział tych, którzy krzyczeli na niego, którzy go obrażali, którzy go wyganiali. I za tymi ludźmi wołał do Boga. Za tymi, nie za tymi, którzy uwierzyli. Więc to też pokazuje o Pawle, jaką on miał postawę. Z jednej strony mówił, słuszny gniew na nich spadł, ale z drugiej strony, no Boży słuszny gniew, ale ja bym chciał, żeby oni uciekli od tego gniewu. Także to jest ważne, że Paweł pragnął w sercu, żeby jego rodacy nawracali się do Boga. Miał świadomość, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, natomiast nie zmieniało to jego pragnienia, żeby ci ludzie się opamiętywali.
Też jakby w tym rozdziale stawia siebie za przykład tego, że Izrael nie został odrzucony przez Boga.
Tak, stawia siebie za przykład, że Bóg nie zostawił Izraela, bo taka myśl tam się pojawiała. Zaraz sobie będziemy to omawiać. W skrócie, co prawda. Mam nadzieję, że jego służba przyczyni się do zbawienia krewnych. Jest niektórych z nich, tak, niektórych z nich. Nie piszę wszystkich, w 26 cały Izrael. Tak, mówię, tu mówię o konkretnych osobach. Dziękuję, Mikołaj, za te uwagi jeszcze dodatkowe. No i słuchajcie, co mówi o adresatach, zobaczcie.
Jeszcze ja tylko dodam, że jak Paweł mówi, zbawię niektórych z nich, bo niektórzy oczywiście wyrywają to z kontekstu i o, Paweł robi z siebie zbawiciela. No nie. Zbawię to słowo znaczą ratuje, tak? Paweł nigdzie nie robi z siebie zbawiciela.
Swoją służbę.
Nie jest zbawicielem. Chodzi o jego służbę, chodzi o to, co robi i w wyniku tej służby, tak, oni zostaną uratowani. Tak to należy rozumieć w kontekście. Oczywiście przeciwnicy, którzy chcą tutaj udowodnić swoje herezje, tak, będą wyrywać to z kontekstu i robić z Pawła zbawiciela, że on w miejsce Chrystusa się stawia. Absolutnie tak nie jest. My to wiemy, ale tak ku jasności, bo to słowo czasami, czasem w tym miejscu ja bym wolał, żeby było napisane uratuje. To wtedy jest bardziej jakby to precyzyjnie, bo tak można to słowo przetłumaczyć.
No tak, uratuje.
To jest ratunek.
Tak, no uratuje, zbawię, to są synonimy.
Tylko my, my często w głowie naszym zbawienie to tak, jakby to od razu z Jezusem.
Słowo
jest
religijne, tak. A ratunek to takie powszechne. Tak.
Tak.
Nie, no po prostu jest pewien no, taki schemat myślowy, któremu przez wiele lat ulegliśmy, że słowo zbawienie łączy się dla nas z duchowością, z Bogiem, tak? Ale to słowo jest no, normalne, możemy go używać w codziennym w języku, tylko że ono po prostu tak obrosło pewnym znaczeniem swoim, indywidualnym, że nie używamy go, ale równie dobrze można użyć słowa uratowałem, czyli zbawiłem go.
Pamiętacie? I będzie zbawiona przez macierzyństwo.
Tak,
no, to też tłumaczyliśmy. Uratowana
oglądacie...
i uratowana od czego, nie?
Pamiętam chyba nawet w jakimś filmie polskim, czy przypadkiem nie samych swoich, jak gdzieś tam coś tam się działo, że tam ktoś kogoś... I tam jeden mówi do drugiego, zbawco, że uratowałeś mnie. I mówi słowo zbawco. No.
Tak, kiedyś było
gdyby,
bardziej takie...
Tak, było ono powszechnie używane i nie było z tym żadnego problemu. Natomiast no, jeśli ktoś chce uduchawiać rzeczy, które... bardziej niż one są duchowe, no to różne rzeczy wtedy wychodzą, tak na marginesie. Czyli co mamy tutaj, zobaczcie, o adresatach. Kolejny raz, co się pojawia, jaka informacja, zobaczcie.
Są wśród nich pogany.
Tak, że wśród wierzących są wierzący z pogan, czyli nie Żydzi. Nie Żydzi. I mają oni swoje miejsce w planie Bożym. Dlaczego? Co dowiadujemy się, tu jest pewien wywód teologiczny, który ma głębsze znaczenie, też będziemy go sobie omawiać, ale warto to zauważyć teraz, na tym etapie studium, że wierzący z pogan, tak, są przyrównani do dzikiej oliwki. Które gałązki są wszczepione w szlachetną oliwkę, tak? Paweł przez to daje co do zrozumienia? Że doświadczają łaski czegoś, czego nie byli do tego przeznaczeni. I to ma stawiać ich w odpowiedniej postawie, w odpowiednim zachowaniu się w stosunku do drugich. A oni mają z tym problem. I tu się pojawia pewna postawa i Paweł na podstawie tego wywodu chce pewną rzecz uświadomić im. My będziemy to rozważać jako pewną naukę o funkcjonowaniu zbawienia Kościoła, ale tutaj zauważyć bym chciał to, co można tutaj zobaczyć o adresatach. Co jeszcze się o nich dowiadujemy w 20 wersecie? Co sprawia, że trwają w Bogu?
Wiara.
Wiara, tak? Czyli dostąpiliście łączności z Bogiem dzięki wierze, to nie z was, Paweł wcześniej już mówi, dlatego czego mają nie robić?
Nie wynosić się.
Dokładnie, bo zbawienie było dla Żydów. Tak? Paweł mówi, wy staliście się uczestnikami tego, więc nie stawiajcie się wyżej niż jesteście. Bo zostaliście wszczepieni w coś, co już było wcześniej. Wcześniej. Coś, co było, funkcjonowało, a wy z tego skorzystaliście, bo coś się stało. Bo ktoś nie uwierzył. Ale to, w co zostaliście wszczepieni, jest od dawna. Ten korzeń, ten pień, on jest. Was nie było, on jest. Więc wy Bóg nie stworzył czegoś nowego. On was wszczepił w coś. Więc co? Mają pamiętać, zobaczcie, żeby trwali w wierze, i bo Bóg ich nie oszczędzi, jeśli nie będą trwali, tak? Mają o czym pamiętać, zobaczcie, 22 werset.
Że mogą zostać odcięci.
Spotkała ich dobroć i co dalej?
Oni w tej dobroci mają.
Tak, oni mają w tej dobroci trwać, bo inaczej
będą odcięci.
Tak, oni mają trwać w łasce Bożej. Bo co? Jacy wcześniej byli?
Nieposłuszni Bogu.
Czysty werset co mówi? Byli nieposłuszni Bogu, a dostąpili?
Miłosierdzia z powodu niewiary.
Z powodu nieposłuszeństwa Żydów odrzucających Jezusa. Czyli zrobiło się dla was miejsce, bo ktoś okazał się nieposłuszny.
To nie żadna jest zasługa, tylko
i to nie
Boga.
Jest wasza zasługa, dokładnie. Ale teraz ktoś poniósł szkodę, żebyście wy mieli pożytek. Co nie znaczy, że tamci, co ponieśli szkodę, nie mogą z powrotem. Po co ten wywód? Zastanawiacie się?
Żeby się nie pysznili.
Ponieważ musi tam być taki problem wśród zwierzątek.
Jaki?
Że mogą uważać, że Izrael został odrzucony.
Właśnie.
Problem z Izraelem.
Właśnie. Temat odrzucenia Izraela nie pojawił się w X wieku, czy w IX. On się pojawił na samym początku. Ta myśl, ta nauka, pseudonauka została posiana już na samym początku. I wierzący z pogan w tym konkretnym miejscu mają tendencję do wywyższania się, do robienia z siebie kogoś, kto na miejscu stanął tamtych. My teraz jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego. A Paweł mówi, nie jesteście spadkobiercami.
Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
Wy zostaliście wszczepieni w miejsce tamtych, ale nie wszystkie zostały odłamane. Więc pamiętajcie, że nie pysznijcie się, tak, z powodu czegoś, w czym macie swój udział, tak. Będziemy sobie o tym mówić dokładnie, ale tutaj chodzi o to, że wierzący z pogan byli na dobrej drodze, albo już może niektórzy weszli, albo jeszcze nie, na pychę z powodu swojej sytuacji i wynoszenia się nad Izrael. Uważają siebie za lepszych. Stąd Paweł gasi troszeczkę ich taką mniemanie o sobie. Ponieważ jak Duch Święty zstąpił w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy, to tam nikogo nieobrzezanego nie było. A Korneliusz to może jeszcze dopiero zaczynał się modlić o tą sprawę. Także warto o tym pamiętać, gdzie się wszystko zaczęło i od kogo się zaczęło. Najwyraźniej wierzący w Rzymie trochę się pogubili. I Paweł im to prostuje. Więc ten wywód oczywiście ma swój sens i swoją głęboką treść, ale my próbujemy poprzez te fragmenty dostrzec informacje o wierzących. Jakie oni mają problemy, jakie mają zagadnienia, z którymi się zmagają. Także już widzimy dokładnie już omówioną tą kwestię tego, dlaczego oni z tymi Żydami nie mogli się dogadać. Tak? Bo Żydzi mają swoje miejsce, oni mówią, ale wy to za dużo o sobie myślicie, teraz my. A tamci mówią, przepraszam bardzo, a dlaczego wy? To my, od nas się zaczęło. I wiecie, i robi się konflikt. Tak? Niezrozumienie nauki Pawła. W życiu zaczynają się tam problemy dziać, różne dziwne, nie takie jak trzeba. Popatrzcie, ile rzeczy tam się dzieje. Z jednej strony są to wierzący, ale z drugiej strony nie ma, nie jest tak, że u nich nie ma problemów. I kiedy te problemy widzimy, wtedy te wywody stają się bardziej takie żywe. One zdają się bardziej takie życiowe. No czemu Paweł taki wywód robi? Co ma jedno z drugim wspólnego? No właśnie ma, bo Paweł za pomocą tego wywodu próbuje uświadomić im rzeczy, z którymi oni bezpośrednio mają problem. I to ma być obraz pewien, unaocznienie im ich problemów. A że my mamy tutaj głęboką naukę Bożą na temat funkcjonowania zgromadzenia świętych, na temat zbawienia, łaski, planu Bożego, to jest inna kwestia i my sobie ją będziemy rozważać, tak? To są piękne rzeczy, ale one mają też być bardzo konkretne, to nie są przypadkowe rzeczy. Przypadkowe przykłady, nie. One dotykają problemów, które są w Rzymie. I to warto zobaczyć, że one nie są oderwane od rzeczywistości, która tam funkcjonowała. Nagle Pawłowi przyszło, coś tam napisze, ale co to ma do nas? Nie, no właśnie ma. To ma, to wszystko ma. Jedno z drugim ma spójność. I to jest piękne, jak się to zobaczy. Dzisiaj też się pojawia tendencja do wywyższania się, do gloryfikowania wierzących z pogan, do marginalizowania znaczenia Izraela, tego, czym on jest w planie Bożym. Dzielenia Izraela, jakiegoś sztucznego, na Izraela i na Judejczyków, na jakieś tam różne cudawianki. Słuchajcie, teraz tyle jest teorii, że nie sposób ich wszystkich zliczyć. Okej, czy to jest jasne w tej chwili? Czy wy dostrzegacie w ogóle to, co ja mówię? Czy macie jakieś pytania? Może ja coś mówię, ale wy tego nie widzicie w tekście. To też proszę o pytania. Jeżeli nie, no to czytamy rozdział 12 w takim razie. Kto będzie czytał?
Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Bożem, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech w nim będzie.
Niech nim będzie.
Niech nim będzie, dzięki w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
No to proszę, co tutaj widzicie o Pawle? Na czym mu zależy?
Pobożnym życiu adresatom.
Tak. Zależy mu na tym, żeby adresaci żyli pobożnym życiem, żeby wzrastali w wierze i w posłuszeństwie Bogu.
W piątym też mówi, że wszyscy są jednym ciałem w Chrystusie.
Tak, w trzecim mówi, że została mu dana łaska. Przywilej głoszenia Ewangelii i nauczania jest łaską od Boga, którą Paweł ma. I tak jak Aneta mówi, czuje się jednym ciałem w Chrystusie z innymi wierzącymi. Z innymi wierzącymi czuje się jednym ciałem w Chrystusie. Czyli tu jest mowa o jedności w Chrystusie. Tak? Czego jeszcze jest świadomy? Co jeszcze wie? Szósty werset.
O różnych darach, które są.
On ma te dary.
Tak.
Udzielone według danej łaski.
I autor i adresaci.
Tak. I mamy teraz adresatów, tak? No i teraz spójrzcie na pierwsze trzy wersety i powiedzcie mi, co tam jest o adresatach.
Mają problem.
No, a czym on jest wywołany?
Nieoddzieleniem od świata.
Spójrz na kontekst listu, który do tej pory rozważaliśmy. Czym jest to wywołane? Mikołaj pisze, brakiem jedności.
Brakiem zrozumienia woli Bożej.
Brakiem właściwego zrozumienia, jakie miejsce mamy ten problem, co już na początku Kasia wspomniała. Tak?
Sposób myślenia o sobie i innych.
Słucham?
Sposób myślenia o sobie i o innych.
Tak. To, jak mają żyć wierzący, czyli jakie miejsce zajmuje, ma nie zajmować grzech w ich życiu, tak? Czyli powaga sytuacji. Więc popatrzcie, jedne elementy wpływają na inne. Zła nauka wpływa na złe życie. Niezrozumienie jednej kwestii odbija się na innych elementach funkcjonowania w codzienności, tak? Czyli jest tak, jeżeli jest zła nauka i złe zrozumienie nauki, przekręcenie właściwej nauki, zła jej interpretacja, to się odbija na czym? Na całym życiu. Na całym życiu wierzącego się odbija. Ono uderza we wszystkie dziedziny życia. W relacje międzyludzkie, w myślenie, w pracę, we wszystko. Popatrzcie, jak ważne jest, żeby zrozumieć dobrze podstawy funkcjonowania w wierze. I to się wtedy przekłada na inne dziedziny. Dlatego Paweł co mówi? Że daje im do zrozumienia, że są zagrożeni odwróceniem się od pobożnego życia. A za tym co idzie? Popatrzcie. pierwsze trzy wersety, popatrzcie. Trzeci werset szczególnie.
Pokora.
Przeciwnością pokory jest co? Paweł mówi, myślcie o sobie pokornie. Ponieważ pojawia się myślenie o sobie lepsze niż jestem. No, wcześniejszy rozdział Paweł troszeczkę tak przytarł nosa, żeby się nie wynosili jedni nad drugich. Tak? Więc to zagrożenie odwróceniem od pobożnego życia i zagrożenie pychą. Wygórowanym myśleniem o sobie. Co to nie ja? I to jest problem, bo Paweł zwraca na niego uwagę. Bo stwierdzenie przez miłości Boże was proszę coś mówi. Błagam was. Piąty werset, zobaczcie. I szósty werset. One mówią o jedności w ciele, w tym i w Chrystusie, jedności. Paweł robi im ten wywód. Pamiętacie list do Koryntian? No nie wszyscy chyba studiowali, ale ja przypomnę. Pierwszy list do Koryntian. Jaki tam był problem? Indywidualizm, egoizm, brak funkcjonowania, brak jedności, on był wywołany egoizmem. Brak jedności, brak szacunku dla innych. Efekt? Trzeba wam uświadomić, każdy sobie, trzeba wam uświadomić, że wy nie jesteście wolnymi elektronami. Że wy, wasza siła jest w tym, że jesteście razem. Bo dopiero kiedy czujecie jedność, wtedy Duch Święty zaczyna działać. Bo jak jesteście indywidualiści, to Duch Święty nie działa, żeby was budować. Bo niektórzy tak myśleli, że o, on ma dary i on sam siebie będzie budował. Paweł mówi ironicznie, no to sobie buduj. Ale pamiętaj jedno. Mnie Bóg pokazał, że budowanie w Duchu Świętym, dary działają dopiero, kiedy wy jesteście razem. Więc ty się sobie buduj, ale ja wiem co innego. I trzeba było im to uświadomić. Popatrzcie, że tu, może nie aż tak rozlegle, ale jest ten sam nacisk. Jesteście jednym ciałem, nie myślcie o sobie więcej. Pamiętajcie, że każdy ma swoje miejsce. I wy, i wy, i wy. Mając na myśli każdego z Żydów i każdego z wierzącego z pogan. Więc razem stanowią jedno ciało w Chrystusie i autor Paweł mówi, ja też, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, nie członkami sami dla siebie, ale członkami jedni drugich. Będziemy to sobie poruszać. Ja przypomnę te fragmenty z Koryntian, gdzie Paweł mówi, czy ręka, czy oko sobie może usłużyć? Spróbujcie prawą ręką umyć prawą rękę. Uda wam się? Nie. No więc ręka jedna musi drugiej usłużyć. Ręka musi oku usłużyć. Oko usługuje pozostałej części ciała. Nikt sobie sam nie żyje. Tak samo tutaj jesteście członkami jedni drugich. Nie zapominajcie o innych. I oni mają też z tym problem, ponieważ jest nacisk położony na jedność i ostrzeżenie przed tym właśnie wynoszeniem się ponad drugich. I dlatego ten fragment, zobaczcie, szósty werset mówi, została udzielona wam łaska. Macie różne dary. Nie wszyscy mają wszystkie. Szerzej o tym Paweł mówi w liście do Koryntian, ale zobaczcie, że bardzo podobnie o tym mówi. Czyli problem jest podobny. Gdzie jest brak jedności, gdzie wkrada się indywidualizm, gdzie wkrada się wynoszenie jedni na drugich, nagle jest problem z darami. Prawdziwymi darami, nie mówię o tych fałszywych albo tych, które każdy sobie sam wymyślił, ale z tymi prawdziwymi darami, bo Duch Święty powstrzymuje się. Czyli została im udzielona łaska, mają różne dary łaski. mają je używać stosownie do wiary, czyli pamiętaj, nie wynoś się nad innych. Czyli jest to problem?
Jest.
Jest. I wynika z czego? No właśnie z braku tej jedności, z patrzenia jedni na drugich wyżej, tak? Z niezrozumienia nauczania Pawła odnośnie pobożnego życia i popatrzcie, że to się wszystko zazębia. Robią się kłopoty. Czyli niby jest wszystko fajnie, Paweł mówi dziękuję Bogu, że wzrastacie, wszystko prawda. Natomiast to nie oznacza, że tam nie ma problemu. Z jednej strony cieszymy się, jak widzimy siebie nawzajem wzrastających w wierze, ale to nie oznacza, że jeżeli wzrastamy w wierze, to w naszym życiu już nie ma żadnych problemów. Prawda?
Czasami przeciwnie.
Pojawiają się kolejne kwestie, z którymi musimy walczyć, tak? Bo Bóg mówi, jesteś gotowy, żeby to przejść. Prawda? I to na tej zasadzie polega. Tak samo jest tu. To nie oznacza, że wszystko jest źle. Nie wszystko jest źle, ale są rzeczy, które burzą ten taki porządek prawidłowy, nie? I tu bardzo ładnie moim zdaniem to widać. Te uwagi Pawła to są celne uwagi w punkt, byśmy powiedzieli, w to, co jest problemem.
I w tym rozdziale właśnie aż 3 razy Paweł zwraca uwagę na to, że powinno być pokorne usposobienie, a nie właśnie pyszne. Bo tutaj na początku, w środku i na końcu o tym mówi.
Także są zagrożeni odwróceniem się od pobożnego życia i pychą. To jest jedna rzecz. Muszą mieć świadomość tego, że są razem, że oni mają być razem, że razem stanowią to, co Bogu się podoba, czyli ten jedno ciało w Chrystusie. Pamiętać, że co? Że mają różne dary łaski według wiary, że oni się mają uzupełniać, z tym mają problem, tak? I mają być wobec siebie jacy. Zobaczcie, 9, 10, potem cały ten fragment. O czym on mówi? O czym Paweł tam mówi? Zobaczcie, od 9 do 21. Tak jednym zdaniem, co byście powiedzieli? O właściwej relacji jedni między drugimi. Więc z czym oni mają problem? Tak? Z nieobłudną miłością. Mają problem z nieobłudną miłością. Brak pokory się pojawia, brak miłości wzajemnej, szacunku, szczerości.
Czyli myślności nie ma też.
Świat się wkrada. Świat się wkrada. Fasada, tak? Uśmiech, ale nie do końca szczery. Miła rozmowa, ale niekoniecznie w sercu. Pojawiają się problemy, słuchajcie. Pojawia się gra. Teatr się pojawia. Paweł mówi źle. Zmienić to trzeba. Czyli mają problemy z wprowadzeniem tej prawdy o nieobłudnej miłości, obrzydzeniu się złem w życie, w relacjach z innymi wierzącymi w Kościele. Pojawiają się między nimi postawy, które są zaprzeczeniem tego, jak powinno być. Zaprzeczeniem tego, że są jedno. Nie są szczerzy wobec siebie. Udają. Udają. Dużo Paweł o nich wie, co? Ciekawe.
Miał chyba rację stamtąd.
Sporo wie o nich. Zdążymy jeszcze 13 werset rozdział? Przeczytajmy jeszcze 13 rozdział.
Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra, a jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożyć, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie, jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, aby zaspokajać pożądliwości.
No, teraz musimy się zastanowić, jakie kolejne problemy się tam pojawiają. Popatrzcie, ile tego jest. Nie? Ale z tymi samymi problemami my się zderzamy, słuchajcie, każdego dnia. No, zobaczcie.
Wygląda na to, że był tutaj jakiś kłopot z posłuszeństwem władzy.
Zobaczmy najpierw tak. Pierwszy do 23. Nie, przepraszam. Pierwszy do 7. Czyli płacą podatki. Bo Paweł mówi, dlatego płacicie podatki. Ale w czym jest problem?
Może narzekają z powodu tego.
Wiecie, sytuacja społeczno-polityczna, gospodarcza w Cesarstwie Rzymskim była zdecydowanie gorsza od tej, którą my mamy dzisiaj, chociaż też często nam się nie podoba.
Uczytamy o pewnym sprzeciwie.
Tak. Mają, nie mają jak gdyby sytuacja społeczno-polityczna prowokuje ich do sprzeciwu władzy. I teraz pytanie, jak się zachowają, tak? Czyli sytuacja, która jest wtedy, prowokuje ich, bo jeżeli coś jest nie tak i władza jest wroga, to budzi się w człowieku co? Postawa jawnego buntu. Tak? I on może się odbić na tym, że dochodzi do czynów, których według Pawła nie należy robić. Więc jest takie niebezpieczeństwo, że można pójść za daleko.
I ściągnąć na siebie gniew.
I ściągnąć na siebie konsekwencje pewne, które nie będą miłe. A nie dość tego, nie będzie do kogo wołać o pomoc. Bo Pan Bóg się pod tym nie podpisze. I to jest bardzo ważne, że oni mają pewną kwestię do przemyślenia. To nie jest temat u nich jasny, oczywisty, bo Paweł na to zwraca uwagę. Dalej zobaczcie, od 8 do 14 wersetu, o czym Paweł, zobaczcie, tutaj pisze. Konkretnie, o czym pisze?
Miłości do bliźniego.
8-14, przeczytajmy ten 13 rozdział, 8-14.
Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości, nie w rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwość.
Czyli z czym mamy do czynienia? Brak miłości, tak, ale za tym idzie jeszcze co?
Zaspokajanie pożądliwości.
No właśnie, zobaczcie, że ta kwestia przewija się prawie od początku. Pamiętacie fragment z Rzymian 6:12-13? Odświeżmy to sobie. 6:12-13.
Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli być mu posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywienie z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Gdzie oni żyją?
Tu i teraz.
Wtedy, tam i teraz, tak? Ale żyją w konkretnym miejscu. Kto ich otacza? Żyją na pustyni? Ludzie ich otaczają. Jest jakaś kontakt otaczający ich świat. Mają problemy różne, przemyślenia, zachowania pewne. I one sprawiają, że co? Że jakie powstaje zagrożenie?
Że będą się upodabniać do tego świata.
Że będą wracać do grzesznego życia, nie rozumiejąc, jakie znaczenie ma pobożność w życiu chrześcijanina. A tym bardziej jest to niebezpieczne, że co? Że wybawienie się przybliża. Że ten dzień spotkania z Panem się przybliża. A oni mają być gotowi na ten dzień. Tak jak Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, nie śpijcie tak, jak inni śpią. Nie upijajcie się tak, jak inni się upijają. W światłości postępujmy, czyli zbliża się dzień spotkania z Panem, a sytuacja w otaczającym świecie sprowokuje ich, sprawia, że są zagrożeni powrotem do grzesznego życia. Mają styczność z ludźmi ich otaczającymi. Tak jak i dzisiaj. Natomiast przypomnijmy sobie, przecież Rzym był miejscem, gdzie tych świątyń pogańskich było pełno. Bałwochwalstwo powszechne. Rozwiązłość, niemoralne życie powszechne. Oczywiście w takim, jak dopuszczało to prawo rzymskie, tak? Też były pewne ograniczenia i niektórych rzeczy nie było wolno. Natomiast wolno było inne rzeczy, które były zamiennikiem za tamte. Tak dość ogólnie. Ale to jest bardzo ważne, że kontakty z otaczającym światem sprawiają, że są zagrożeni powrotem do grzesznego życia. A ich wybawienie się przybliża. To jest kolejny problem. Popatrzcie, problem z uporaniem się z grzechem, ze zrozumieniem, jak należy żyć, z właściwym odczytaniem nauki Pawła co do nauczania o pobożności, brak właściwych relacji między Żydami i poganami wierzącymi, postawa zarozumialstwa bardzo często, myślenia o sobie więcej, tak, niezrozumienia, jakie miejsce zajmują w planie Bożym jedni i drudzy, powoduje, że pojawia się też myśl buntu, a jak się pojawia myśl buntu władzy, to pojawia się taka wewnętrzna co? Agresja. I ona często nie mogąc być ukierunkowana na władzę, bo ty nie jesteś w stanie nic zrobić, ty ją wyładowujesz gdzie? Tam, gdzie możesz. I robi się problem. ponieważ budzi się w tobie, tak, zamiast być pokój i reakcja jest tam, gdzie ty możesz to wyładować. I robią się problemy. Słuchajcie, nic nowego pod słońcem. My mamy te same kłopoty. My mamy te same problemy w życiu. Popatrzcie i no, uważamy, że wzrastamy w wierze, że chcemy być posłuszni Słowu, tak? Nie ma u nas jakichś strasznych, jawnych grzechów. No staramy się żyć pobożnie. Ale czy to znaczy, że nas te problemy nie dotykają? Popatrzcie, żeby zrozumieć sytuację tych ludzi. Żeby nie oceniać ich tak czarno-biało, tak? Że o, tu niedobrzy tacy byli. No my to. Tak? Ale rozumiecie? To jest normalny zbór. Normalni ludzie wierzący, którzy mają problemy. Stykają się z władzą, z otaczającym światem. Mają o sobie różne zdanie, często nie najlepsze. Dlaczego? No bo to jest inaczej niż ja sobie wyobrażam. A ten drugi, no ale to też jest inaczej niż ja sobie wyobrażam i robią się problemy. Brakuje tej miłości, tego zrozumienia, tego szacunku, obdarowywania się nawzajem tymi duchowymi darami. Samo życie. I tam są też te problemy, nie? I te nauczanie jest ukierunkowane właśnie na te problemy. Tak jak zresztą we wszystkich listach. Już zresztą zdążyliśmy to zauważyć, że nic przypadkiem Paweł nie pisze. I w tej treści jest taka masa informacji o tych ludziach tam, że jakbyśmy otworzyli książkę, jakbyśmy film oglądali. Więc o Pawle jeszcze. Czego ma Paweł świadomość? Zobaczcie, 11 werset.
Zbawienie się przybliża.
Tak, to co mówiliśmy. Paweł ma świadomość, że zbawienie się przybliża, że przyjście Pana jest coraz bliżej, bo to Paweł ma na myśli. Mamy inne listy. Paweł oczekiwał spotkania z Panem, powtórnego przyjścia Chrystusa. Więc wasze zbawienie się przybliża. Z każdym dniem. Paweł nie nauczał, że Pan przyjdzie za 2000 lat. Paweł nauczał, że Pan przyjdzie wkrótce, za chwilę. Za naszego życia Pan przyjdzie. Bo na to sam Paweł czekał. Jak kończy się dzień, to mam taką świadomość, kolejny dzień bliżej do spotkania z Panem. Nieważne, ile ich jeszcze jest, ale to jest jeden dzień mniej. O jeden dzień bliżej, o jeden dzień bliżej, o jeden dzień bliżej. Czas upłynął. Okej, słuchajcie... Na dziś chciałbym skończyć, natomiast prosiłbym, żebyście czytając rozdział 14, 15 i 16 zastanawiali się, spróbowali się zastanowić z modlitwą, jakie problemy, czy nowe problemy, czy to jest kolejna odsłona tych samych problemów. Tak? Żebyście zobaczyli, szczególnie 14 rozdział i 15. Żebyście właśnie w tej treści spróbowali to zobaczyć. Problemy, jakie oni tam mają. Dlaczego Paweł akurat to pisze, a nie coś innego? I to czasami jest klucz do zobaczenia, jakie są problemy. Szczególnie teraz, po tym wszystkim, co już zobaczyliśmy, bardzo ciekawy będzie rozdział 14. Że nagle rzeczy wtórne stają się pierwszorzędne, a pierwszorzędne czwartorzędne. I to jest też skutek złych priorytetów, czyli tego, że się coś wkrada, nie? Także jak Bóg da, to za tydzień sobie skończymy. Mam nadzieję, że skończymy tą obserwację i przejdziemy dalej. Pomodlimy się?